Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Jedenaście minut po 14:00. Prace w ogrodzie ruszają wraz z rozwojem roślin. Odkrywamy, przycinamy, przesadzamy, podlewamy, no i także projektujemy. O tym ostatnio porozmawiamy dziś w Ekosferze. Zdradzimy, jak zaprojektować ogród, by był funkcjonalny, bezobsługowy, prawie niedrogi w wykonaniu i w utrzymaniu, a zarazem pełen zadbanych roślin. Nie jest łatwo to wszystko pogodzić, ale majowy weekend, być może ten długi, będzie dobry, by o tym pomyśleć. Aneta Gołoburda, zapraszam.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gościem w Ekosferze jest dziś projektantka ogrodów Anna Mitrosz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, to zaplanowanie ogrodu to wcale nie jest taka prosta sprawa. Trzeba mieć dużą wiedzę i o roślinach, i o glebie, i o wodzie. My znamy ogrody, wiemy mniej więcej, jak wyglądają te ogrody angielskie, czyli to swoboda, romantyzm, naturalność. Ogrody francuskie oczywiście to regularność kompozycji, taka ścieżka główna, jakby japońskie ogrody znamy także. Czy jest coś takiego, czy było coś takiego w historii, jak ogród polski?
Tak, trzeba przyznać, że istnieje pojęcie ogrodu polskiego. Oczywiście jest on związany z terenem, na którym był zakładany, tak? Czyli mamy ogrody klasyczne i ogrody pałacowe, i ogrody parkowe, ale także ogrody przydomowe. W ogóle gdybyśmy mieli tak ogólnie powiedzieć o ogrodzie polskim, to gdybyśmy przeanalizowali wszystkie typy ogrodów, zawsze ogród polski miał i ma jakby do tej pory elementy takie z roślin użytkowych. Zawsze w ogrodach polskich, właściwie w 90% spotykaliśmy i znowuż spotykamy w zakładanych, projektowanych ogrodach rośliny użytkowe typu właśnie drzewa owocowe, krzewy owocowe,
czyli
zioła.
Coś, co można zjeść.
Tak, coś, co można zjeść, coś, co...
Wiecznie byliśmy głodni.
Tak, tak. Gdzieś trzeba wziąć pod uwagę właśnie historię jakby naszego narodu, naszej ojczyzny, że no wiele było tych trudnych czasów, tak? I tak naprawdę wiele osób cierpiało głód. I mamy gdzieś to w podświadomości, że warto mieć rośliny, które nam zapewnią byt, tak? Które można zjeść, tak? Czy skorzystać, czy zapasy wykonać. Więc to jest właściwe i dobre. I znowu gdzieś wracają takie ogrody do łask, które mają część użytkową, właśnie taką z elementami roślin jadalnych.
No właśnie, a te historyczne, no myśmy bardzo też czerpali wzorce oczywiście z tych ogrodów francuskich, angielskich, ale zawsze był ten polski kawałek, taki ogród użytkowy, który można po prostu zjeść. Wychodzisz sobie rano do ogrodu i coś tam skubniesz.
Skubnąć. To nawet mnie osobiście to się kojarzy w ogóle, gdybyśmy wrócili do filmu Pan Tadeusz, tak? I ogród, który tam widzimy, czyli te rośliny użytkowe z kwiatami połączone, to ewidentnie w dużym stopniu jest to właśnie ogród polski, takie ogólne ujęcie.
Natomiast jak wyglądają te ogrody nieprzypałacowe, te nasze przydomowe ogrody w tej chwili? Czy zmienia się jakaś moda? Czego już nie ma, a co na przykład się pojawiło?
Obecnie jakby obserwujemy dwa trendy, które się ewidentnie jakby wyłaniają. To są ogrody nowoczesne, minimalistyczne, o prostej formie, gdzie rośliny traktujemy jak rzeźby, jak elementy stałe i ogrody zgodne z naturą, wpisujące się w sposób taki płynny w otoczenie. Ogrody przyjazne dla środowiska, ogrody przyjazne dla zwierząt, dla owadów, dla ptaków. Spójne jakby z naturalnym stanowiskiem, w którym nasz dom został wybudowany. To są dwa takie trendy zasadnicze.
Czy my mamy wciąż jeszcze, bo taki polski ogród mi się kojarzy, oczywiście tuja i polbruk. Dwa podstawowe, skalniak czasem jeszcze.
Tak.
I oczko wodne. Tuja, polbruk, skalniak i oczko wodne. Czy od tego się już powoli odchodzi?
Powoli odchodzi się, natomiast jakby... nadal jest ten trend i wiele osób, szczególnie
osoby... Ja tego
osoby,
nie krytykuję. To wcale nie znaczy, że to jest niepotrzebne, czy źle wygląda, bo wygląda bardzo dobrze.
Te osoby, które same projektują sobie ogrody, to najczęściej zaczynają właśnie żywopłotu stój. Dobrze i niedobrze, dlatego że jest bardzo dużo wspaniałych innych roślin, z których możemy stworzyć żywopłot. Tak, tuja nie jest naszym gatunkiem, a jest szereg gatunków, które świetnie rosną w naszym klimacie. I jakby warto też pokłonić się właśnie w stronę innych roślin, które spełnią też te funkcje, które tuja spełnia. Jeżeli chodzi o polbruk, to rzeczywiście jakby jest to najprostszy sposób utwardzenia powierzchni, nawierzchni. W tej chwili jest też bardzo duży wybór innych materiałów. Kiedyś polbruk był nowością, natomiast ewidentnie jest mnóstwo różnych innych materiałów i te polbruki, które teraz są promowane, już bardziej przypominają naturalne materiały, czyli kamień, czy granit, gdzieś tam to też warto przeanalizować, zanim się zdecydujemy na polbruk.
Oczko wodne?
Oczko wodne coraz rzadziej, dlatego że jakby utrzymanie oczka w dobrej kulturze jest trudne, więc zbiorniki wodne tak, natomiast prostsze formy, łatwiejsze w utrzymaniu, z mniejszą jakby powierzchnią lustra wody, bardziej formy minimalistyczne, takie sprytne powiedzmy, tak, raczej od oczek się odchodzi w stronę stawów, czyli albo stawy naturalne, gdzie utrzymanie czystości jest łatwiejsze i ewidentnie jest to jakby zbiornik bardziej naturalny, gdzie mogą i ptaki bytować, i ryby, i więcej innych stworzeń, albo małe zbiorniczki wodne, bardziej takie techniczne, tak, formy geometryczne do ogrodów nowoczesnych.
A skalniaczek, my sobie jeszcze trochę szerzej porozmawiamy później o tych wszystkich elementach, natomiast właśnie jeśli chodzi o skalniak, to nie jest nasze tutaj podlaskie skalniak.
Nie, nie, nie.
Ale prawie w każdym ogrodzie znajdziemy.
Też już coraz mniej skalniaków, raczej idziemy w kierunku alpinariów albo nawet w skrzyniach czy w donicach takich mini alpinarii, które mają właśnie rośliny gruboszowate, sukulenty, miniaturowe rośliny iglaste. Jakby skalniak wywodzi się z takich terenów właśnie górskich, tak? Na naszym terenie.
Tęsknimy może do gór tutaj, gdzie nie mamy tych gór.
To też trzeba wziąć pod uwagę, że wiele osób właśnie przywozi pomysły ogrodowe z podróży, tak? I niezależnie, czy to jest skalniak, czy to są jeziora, później oczka w ogrodach, czy to są ogrody stylizowane na ogrody południowe, włoskie. Często spotykam się z tym, że nasi inwestorzy przywożą zdjęcia z podróży i gdzieś chcą, żeby mi taką małą właśnie krainę, albo przynajmniej podobny element zaproponować, zaprojektować w ogrodach. Jeżeli w ogóle chodzi o skalniak, taki dobry skalniak jest dość trudny w utrzymaniu ze względu na ilość zabiegów, tak? Zwyczajnie sieją się nam chwasty. Nie może być on w miejscu mocno wilgotnym. Z drugiej strony mają płytki system korzeniowy rośliny. Trzeba dobrać właściwe gatunki do takich warunków, gdzie słońce mocno operuje i wiatr. I skalniaków jako takich jest coraz mniej.
Czy ogród można zakładać o każdej porze roku? Czy są jakieś najlepsze? Kiedy wy macie najwięcej pracy, projektanci ogrodów?
Generalnie jakby ogród możemy zakładać o każdej porze roku, oprócz zimy. Zimą, jeżeli zima jest taka sensowna, czyli nie ma dużych mrozów, dużych opadów śniegu, możemy przeszykować teren z grubsza, czyli taką podstawową niwelację wykonać, czy nawieść, wywieźć, czyli już można jakieś prace gdzieś tam w lutym zaczynać. Niemniej jednak jakby obecnie przez cały sezon wegetacje i ogrody są zakładane, są rośliny sadzone z pojemników, więc jakby tutaj nie ma problemu. Czy jest jakaś pora lepsza i gorsza? To tak naprawdę w zależności od tego, co wykonujemy i jakie gatunki. Niemniej jednak da się jak najbardziej wykonać o każdej porze roku.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
O projektowaniu ogrodów rozmawiamy dziś w Ekosferze. Gościem jest projektantka ogrodów Anna Mitrosz. No i właśnie mówiliśmy o tych ogrodach angielskich, francuskich, japońskich, jak się okazuje, także o ogrodzie polskim, bo taki właśnie jest. Przejdźmy teraz do ogólnych zasad planowania ogrodu, no bo to jest dosyć istotne, żebyśmy sobie znaleźli trochę czasu, usiedli i pomyśleli, co tu w naszym ogrodzie byśmy chcieli. I przede wszystkim, na co musimy zwrócić uwagę, żeby to było... Natura oczywiście jest jakby tutaj istotna dzisiaj.
Tak, tak. Przede wszystkim generalnie my zwracamy uwagę jakby na miejsce, tak? Czyli region jest bardzo ważny, otoczenie jest bardzo ważne. Uwarunkowania przyrodnicze, czyli czy mamy w otoczeniu na przykład, nie wiem, las iglasty, czy las liściasty, jakie podłoże na danym terenie jest, jakie też zabudowania, czy to jest teren miejski, wiejski. Wiadomo, że zupełnie inaczej powinien wyglądać ogród w pobliżu gór, tak, a inaczej na Mazurach, czy tak jak u nas, na takim terenie równinnym. Więc to wszystko powinno być wzięte pod uwagę. Generalnie jakby też na ogrody duży wpływ ma promowana architektura na danym terenie, czyli jeżeli mamy budynki nowoczesne, minimalistyczne, to też tak musimy podejść do ogrodu. Warto jakby wziąć to pod uwagę, bo no nie zawsze te ogrody, które widujemy, wpisują się płynnie w architekturę, a to jest jednak bardzo istotne. Też musimy zawsze zerknąć jakby takim świeżym okiem na miejsce, tak? Czyli widzimy, co warto zakryć. Jakieś budynki sąsiadów, śmietnik, ruchliwą ulicę. To wszystko warto wziąć pod uwagę. Jeżeli w ogóle chodzi też o ogrody, to ja zawsze staram się znaleźć ten punkt, który jest najcenniejszy na danej przestrzeni, czyli i widok, i widoki z okien, tak? Tą twarz domu, czyli frontową część. Jak chcielibyśmy być zauważani, jakbyśmy...
czy chcemy się ukryć, tak, czy chcemy, żeby dom był
widoczny. Też w przypadku projektowania ogrodów trzeba wziąć pod uwagę potrzeby klienta, chyba przede wszystkim potrzeby klienta, ilość osób zamieszkujących, więc tak naprawdę jest szereg różnych elementów, które będąc w miejscu, w którym ma ogród powstać, zawsze badamy, spisujemy, analizujemy. To później warunkuje dobry projekt i dobry ogród.
Jak właśnie jeszcze a propos planowania ogrodu, dosyć istotne jest staranne dobranie roślin, bo to niekoniecznie jest tak, że możemy mieć te rośliny, które chcemy. Nie ma sensu na przykład walczyć z bardzo trudnym podłożem, na przykład jeśli mamy piaszczystą czy kwaśną glebę. Lepiej odpowiednio skompletować po prostu rośliny, dobrać do takiego podłoża, niż potem mieć dużo pracy i też mało efektu.
Tak, to jest w ogóle podstawa, żeby dobrać gatunki do stanowiska. Jeżeli w ogóle chodzi o podłoże, to często zdarza nam się właściwie, no w 100% badamy podłoże przed założeniem ogrodu. W dużym stopniu jesteśmy w stanie określić jakby rodzaj nawet odczyn w przybliżeniu na podstawie tego, co widzimy na danym terenie, czyli na przykład są rośliny wskaźnikowe, które nam sygnalizują, jaki typ podłoża mamy, z czym mamy do czynienia.
No właśnie, jakie te rośliny, skąd wiemy na przykład, że mamy kwaśną glebę, co nam tam rośnie?
Tak, więc jest szereg takich roślin. Jeżeli mówimy o kwaśnym podłożu, no to z reguły jest to ziemia piaszczysta i przepuszczalna. Ziemie kwaśne to są tereny przyległe do lasów sosnowych. Mogą być też to lasy mieszane. Piaszczysta ziemia z reguły jest kwaśna. Zdarzają się wyjątki, ale generalnie jest kwaśna. I rośliny wskaźnikowe to widzimy na przykład tużyce, widzimy skrzyp powszechny, tak? Takie rośliny, które rosną na obrzeżach lasów, czyli to będą różnego rodzaju suche trawy, szczaw na przykład. To są rośliny, które wskazują, że jest podłoże kwaśne. Przeciwieństwem na przykład będziemy mieli glistnik jaskółcze ziele. Jest taki chwast o żółtych kwiatuszkach, on ma pomarańczowe mleczko i to jest typowa roślina na tereny właśnie o odczynie zasadowym. Jeżeli ziemia jest uboga i ma małą ilość azotu, to koniczyna na przykład się pojawia. Więc wchodząc w jakieś miejsce, gdzieś to obserwujemy, analizujemy i wiemy z grubsza, z czym mamy do czynienia. Jeżeli w ogóle chodzi o rodzaje podłoża, to ono często gdzieś tam koresponduje, tak jak mówiłam, z otoczeniem, czyli z lasem liściastym, iglastym, czy z łąkami i to, co mamy na budowie, często jest też ziemią nawiezioną, więc trzeba przymrużyć oko, ale warto zerknąć, co może być pod spodem, tak? Czyli albo wykonujemy małą odkrywkę, zwyczajnie fizycznie szpadlem, tak? Albo gdzieś się skupiamy na tym, co mamy na zewnątrz i co sygnalizuje ziemia. Część podłoża możemy wymienić podczas prac i zwykle no tak należy zrobić, tak zaprawiając dołki pod konkretne rośliny. Niemniej jednak no to ten standard, ta tak zwana skała macierzysta jest bardzo istotna. I jak mamy na przykład podłoże lekkie, czyli piasek, mamy działkę piaszczystą leśną, to z góry już jakby zakładamy, że będzie to ogród, który będzie wymagał mniej wody, będą to gatunki, które będą lubiły raczej taki typ podłoża. I jeżeli chodzi o trawnik, to też mieszanki trawnikowe troszeczkę są inne na gleby lekkie, inne na gleby ciężkie i to warto gdzieś tam mieć z tyłu głowy i pamiętać, tak?
Bo nie wymienimy całej ziemi, prawda?
Całej nie. Zwykle to jest jakby warstwa pod trawnik wymieniana i zaprawiane są dołki. Duża ilość jakby wymiany podłoża jest kłopotliwa i koszty generująca, tak? Częściowo zawsze trzeba wymienić podłoże